I rozpoczynamy od tematu, który dzisiaj też wybrzmiewał w naszych wiadomościach, o informacji. Otóż kornik drukarz, jak podają niemieckie media, zaatakował lasy w Niemczech. Szkodnikiem drżona jest połowa terytorium Bawarii. Zachodni sąsiedzi, walcząc z nim, rozpoczęli więc wycinkę lasów na tym terenie. Co ciekawe, tutaj możemy powiedzieć bardzo jasno, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami, jeśli chodzi o walkę z kornikiem drukarzem. Przypomnijmy, co działo się nie tak dawno w Polsce, kiedy mówiliśmy właśnie o tej pladze i ochronie polskich lasków, polskiej puszczy. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Janem Szyszko. Witamy serdecznie, panie ministrze, na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Ja myślę, że oczywiście takie nasze emocje pierwsze są nie takie, Boże broń, złośliwe, że dobrze się stało Niemcom, że oni mają także tutaj doświadczenie tej plagi. A z drugiej strony właśnie przychodzi taka gorzka refleksja, no nie wiem, że bogaty może więcej, albo prawda, jeżeli ktoś jest, prawda, bliżej tamtego głównego tronu, to też się mu na więcej pozwala, albo po prostu, że Polski się w jakiś sposób nie lubi i szykanuje, jeśli chodzi o doświadczenie tej samej plagi, a jakże inne tutaj podejście władz europejskich.
Proszę ojca, przepraszam bardzo. Szanowni radiosłuchacze, no do tego trzeba podejść spokojnie i zgodnie, powiedzmy, z pragmatyką. A mianowicie gradacje kornika drukarza i wielu innych gatunków owadów występują na świecie i prowadzą do zaniku drzewostanów. Kornik drukarz jest specyficznym gatunkiem, który ma kilka generacji w ciągu roku, czyli może kilka razy jakby powtarzać swój cykl rozwojowy od jaja do postaci doskonałej, nawet 5 razy, jest bardzo ekspansywny. I teraz postępowanie Niemców, no tam nastąpiło w tej chwili występowanie, zauważyli, że rozwija się gradacja, więc zaczęli postępować zgodnie z wiedzą, zgodnie z pragmatyką, zgodnie z nauką, a mianowicie trzeba za wszelką cenę doprowadzić do tego, żeby zlokalizować te ogniska, w którym pojawia się ten kornik, wyciąć te drzewa zaatakowane. Tu trzeba to specjalistów ku temu, dlatego że jest to gatunek monofagiczny, występujący na świerku. I pozna się w ten sposób, że nie w ten sposób, że drzewo już zamiera, czy też jest bez igieł, tylko wręcz odwrotnie, drzewo jest żywe, wygląda na żywe, ma dobrze zielone igły, ale sypią się trocinki, gdyż ten gatunek wgryza się między korę a drewno, tam zakłada chodniki macierzyste, to jest gatunek tak naprawdę jeszcze wielożenny, taki specyficzny, gdzie jeden samiec ma kilka samic i w tych chodnikach macierzystych rozwijają się larwy, a następnie z tego pojawia się postać doskonała. I ta postać doskonała może się pojawić kilka razy w ciągu roku, czyli jest kilka generacji w ciągu jednego roku. No i pragmatyka działania polega na tym, i to jest udowodnione naukowo i praktycznie, że trzeba to po prostu wziąć, zlokalizować, usunąć te rozpoznane drzewa, w których zasiedliły się pierwsze generacje kornika drukarza, okorować, zniszczyć ten materiał i wtedy ta populacja jest ograniczona. O ile się tego nie robi, no to w ciągu jednego roku jedno drzewo potrafi zarazić w ciągu jednej generacji do 30 drzew, a równocześnie, no, jak są 4 generacje, no to ten cykl powtarza się, a więc w układzie geometrycznym dochodzi już do ponad 1000 drzew, które będą zniszczone przez jakby jedno drzewo początkowe. I to, co robią Niemcy, to jest to, co powinno się robić i to jest zgodnie z prawem i to prawo jest w Niemczech, jak widać, przestrzegane. A więc trzeba powiedzieć, że wszystko jest w porządku, nie ma co tutaj specjalnie dziwić się, gdyż Niemcy są narodem pragmatycznym, Niemcy są narodem, gdzie przestrzega się prawo, gdzie szanuje się naukę, no i w związku z tym przystąpiono do zwalczania kornika drukarza. Natomiast to, co stało się w Polsce, bo ojciec mnie tutaj troszeczkę pyta również o Białowieżę, no to jest nic innego jak brak przestrzegania prawa i to jeszcze w wielu wypadkach, z jednej strony prawa leśnego związanych z ochroną lasu, gdzie są instrukcje, w jaki sposób postępować z kornikiem drukarzem, żeby zlikwidować rozwój gradacji, a z drugiej strony ta gradacja miała miejsce na terenie Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem Natura 2000. Obszarem Natura 2000, który został włączony do systemu, czyli sieci Natura 2000 w całej Unii Europejskiej w roku 2008. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że tam występowała określona struktura siedlisk ważnych dla Unii Europejskiej z punktu widzenia właśnie sieci Natura 2000 i w tych siedliskach występowały określone gatunki, które również są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, czyli chodzi o to, żeby te gatunki trwały, żeby je chronić. I obowiązkiem Polski było to, aby ten stan, który został opisany w roku 2008, chronić po wsze czasy, gdyż to zapewniało według sieci Natura 2000 i prawa Unii Europejskiej trwałość występujących zarówno siedlisk, jak i gatunków. I pojawienie się, masowy pojaw kornika drukarza powinien być natychmiast zwalczony, gdyż niekontrolowanie takiej gradacji, było to jasne i spowodowało to, że zaniknęło ponad 3000 hektarów siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej, jak również giną gatunki, które są ważne i charakterystyczne dla tych siedlisk. A więc złamano prawo leśne i złamano prawo Unii Europejskiej. I teraz może ktoś powiedzieć tak, ale dlaczego Niemcy nie łamią prawa, a Polacy złamali prawo? To jest właśnie pytanie, w jaki sposób Polska sobie pozwala narzucić pewną ideologię i pewne taki szum medialny, który doprowadził do tego, że stało się to, co stało się na terenie Puszczy Białowieskiej. Ja sobie nie wyobrażam. I ktoś tu mówi, ale Niemcy nas pouczali. Tak, oni mogli nas pouczać, ale to na pewno nie robiły te siły, które w tej chwili, czy te ośrodki, które w tej chwili zajmują się zwalczaniem kornika drukarza w Bawarii, tylko robiły to różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju lobby również polityczne, które były związane również z Komisją Europejską. No i Polska, mówiąc prosto, ulegała tym wpływom, zmieniała sposób zagospodarowania i doprowadziła do gradacji. Natomiast Niemcy mówią, my jesteśmy tu gospodarzami, my wiemy, w jaki sposób chronić, przestrzegamy prawa. Nas w gruncie rzeczy obowiązuje to, co jest zapisane dokładnie literą prawa. A więc się nie dziwmy, że oni postępują w sposób pragmatyczny. Dziwmy się tylko temu, że Polska uległa presji, uległa Komisji Europejskiej, uległa różnym organizacjom, nazwijmy to ekologizującym i doprowadziła do tego, co stało się na terenie Puszczy Białowieskiej. Zniknęły siedliska, giną gatunki, została zakłócona sieć Natury 2000, no i również został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w gruncie rzeczy tendencyjnie i dość pokrętnie tłumaczy całą sprawę, wskazując również, że prawo Unii zostało złamane, ale że teoretycznie Komisja Europejska, skarżąc Polskę, miała pewne wątpliwości, czy Polska wyjaśniła wszystko, że nie nastąpi zakłócenie stanu siedlisk i gatunków, jak będziemy zwalczali kornika drukarza. Oczywiście takie coś nastąpiło i to jest sprawa zupełnie jasna. Polska okazuje się, że jest krajem, który ulega presji Komisji Europejskiej, ulega presji organizacjom ekologizującym, ulega presji ideologii, no i doprowadziła do tego, co stało się na terenie Puszczy Białowieskiej. Ogromna tragedia, zanik siedlisk, zanik tego funkcjonowania obszaru Natura 2000, jak jest Puszcza Białowieska, a straty są ogromne. Straty są ogromne, kto się liczy w tej chwili na miliardy złotych. W samym drewnie leżącym w tej chwili na ziemi, czy też martwym, które za chwilę będzie leżało na ziemi, gdy te martwe drzewa się przewracają, jest inwentaryzowane około 6 milionów metrów sześciennych o wartości ponad miliard złotych. Równocześnie powoduje to emisję dwutlenku węgla do atmosfery, to są ogromne koszty. Trzeba będzie to naprawić, czyli naprawić te siedliska, czyli zregenerować te siedliska, które zostały zniszczone, a 3000 hektarów naprawy takich siedlisk, są też kolosalne koszty i w związku z tym trzeba będzie za to ponieść odpowiednio koszty. Ktoś tu jest winien i myślę, że wraz z upływem czasu jednak okrzepniemy trochę, pokażemy to, że mieliśmy rację i ktoś za to powinien rzeczywiście zapłacić.
Właśnie, jak mówimy jeszcze raz, tutaj Bawaria stoi na baczność, robi się wszystko, żeby uratować jak najwięcej tutaj drzew stanu, bo to są też lasy gospodarcze i nie ma jakichś komentarzy, nie ma jakichś głupich artykułów, nie ma jakichś doniesień, prawda, z zewnątrz czy wewnątrz. Tylko tu u nas po prostu to się wydarzyło, że dopuszczaliśmy do głosu krzykaczy i zamiast ratować to, co jeszcze się by udało, to pan minister musiał jeździć z dokumentami, pisać i tak dalej, tak cała biurokracja europejska tutaj nagle się obudziła, prawda, bo się nie wiadomo, co w Polsce dzieje.
No tak, no, to jest wyraźnie taki, ja bym powiedział, inne traktowanie Polski, a inne traktowanie innych państw europejskich. No, Polskę traktuje się jako państwo, które jest chłopcem do bicia. Ma rację czy nie ma racji, to Komisja Europejska zaczyna pouczać i cały świat zaczyna pouczać Polskę. Natomiast Niemcy respektują prawo, respektują również swoją pozycję. I proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w tej chwili Polska zaczęła pouczać Niemców, w jaki sposób mają zwarczać albo postępować z zarażonymi drzewostanami świerkowymi, zarażonymi przez kornika druka. No po prostu Niemcy powiedzieli: przepraszam was najmocniej, ale my wiemy, co mamy robić, respektujemy prawo. O ile macie inne zdanie, róbcie to u siebie, ale nie u nas. U siebie żeście to zrobili, macie przykład Puszczy Białowieskiej. No, tak to mniej więcej wygląda. Czyli Komisja Europejska i również Europa ma jak gdyby różne standardy w stosunku do Polski, a inne standardy w stosunku do Niemiec. Tu można sobie używać. Polska równocześnie okazuje się, że jest państwem stosunkowo słabym. Też powiedzmy sobie, że są w zaszłości tego, że te środki społecznego przekazu, które tak mocno atakowały Polskę, że wycina tą ostatnią, pierwotną puszczę Europy, to są środki przekazu polskojęzyczne wprawdzie, ale opanowane prawie w 100% przez kapitał obcy, który niespecjalnie jest zainteresowany tym, żeby o Polsce mówiono dobrze na świecie. W związku z tym powstała ta dezinformacja ogromna i Polska została pokazana, niech ojciec zauważy, szanowni słuchacze, zobaczcie, Polska jako lider w zakresie ochrony bioróżnorodności. Na terenie Polski występują wszystkie rodzime gatunki roślin, zwierząt i grzybów, które występują w tej strefie geograficznej, to jest pochodna użytkowania. I Puszcza Białowieska jest perłą tej bioróżnorodności, to one dzięki polskiej kulturze ochrony przyrody. To jest to wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Polski. Dzięki tej polskiemu modelu łowiectwa, polskiemu modelu leśnictwa, dzięki tej mniejszej ludności wykształciła takie zasoby przyrodnicze jak Puszcza Białowieska, tętniące bioróżnorodnością, gdzie występują wszystkie gatunki roślin, zwierząt i grzybów. I tu Polska jest oskarżana, że to właśnie Polska niszczy te zasoby, gdyż wycina tą ostatnią, pierwotną puszczę Europy i robi się, powiedzmy, straszną taką złą opinię o Polakach, którzy są liderem w zakresie ochrony przyrody, jako tych, którzy wycinają ostatnią puszczę Europy. I proszę zobaczyć, jaka jest przewrotność tego w ogóle twierdzenia. To znaczy, o ile Polacy wycinają ostatnią puszczę Europy, to znaczy, że panowie Niemcy, Francuzi, Włosi, czy też Holendrzy, Belgowie wycinali przedostatnią puszczę. O tym się nie mówi. No skoro się mówi, tu wycinają ostatnią, to znaczy gdzieś inni w Europie wycięli przedostatnią. A to nie wycięli, tylko gospodarzyli w ten sposób, korzystali z tej puszczy, że ta puszcza ma tak piękną bioróżnorodność, a z tej bioróżnorodności równocześnie korzystano. Pozyskiwano drewno, to drewno służyło człowiekowi. Użytkowali te zasoby przyrodnicze i mogą użytkować wszystkie gatunki, które tam występują. A więc jesteśmy liderem pod tym względem, a propaganda pokazała przy współpracy, powiedzmy sobie szczerze, i przyzwoleniu Komisji Europejskiej zaczęła rozpowszechniać to jakby informację, czy też opinię, że Polska jest tym krajem, który wycina, i to jeszcze dla zysku, tą puszczę, wycina te drzewa po to, żeby się wzbogacić, a powinna to chronić. No, więc przewrotność tego jest niezwykle, niezwykle duża. Polska jest traktowana przez starą piętnastkę, szczególnie przez te państwa bogatsze, państwa kolonialne, jako w gruncie rzeczy taka kolonia, którą pouczać, w jaki sposób ma udostępniać swoje zasoby przyrodnicze. Dobra, i rozwoju gospodarczego tamtych państw, a nie dbać o własne interesy. No i to jest widoczne na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Nie tylko na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Zobaczcie państwo, w jaki sposób jest traktowana również no, próba reformy sądownictwa w Polsce. Też jest ogromna, powiedzmy, no, dezinformacja, w jaki sposób to Polska nie postępuje demokratycznie w stosunku do tego, co w Polsce trzeba za wszelką cenę naprawić, jak to jest swego rodzaju no, patologią, jeżeli chodzi o sprawy związane ze sprawiedliwością.
Gdziekolwiek jakoś byśmy chcieli się wyrwać na niepodległość, mówiąc tak językiem tym historycznym, jesteśmy ciągle ścinani, prawda? No, i ustawiane to też jest...
Proszę ojca, no, troszeczkę jesteśmy sami sobie winni. No weźmy sobie sprawę w tej chwili związaną w ogóle z całą polityką klimatyczną. No przecież... Tak się stało, że wolą polityczną świata stwierdzono, że należy doprowadzić do zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, też węgiel w atmosferze powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne, wzrost temperatury i tak dalej, prawda? No, tak ustalono, prawda? I ustalono równocześnie, że mamy dokonać tej redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej. Co proponuje Komisja Europejska czy Stara Piętnastka, która nie posiada już tych tradycyjnych nośników energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy też ropa naftowa i gaz, no postanowiła całą politykę klimatyczną sprowadzić tylko i wyłącznie do redukcji emisji na bazie nowych technologii, na bazie nowej innowacyjności. I Polska, która zgodnie z konwencją klimatyczną i załącznikiem tej konwencji klimatycznej, protokołem z Kioto, dokonała to, co było obowiązkiem każdego z państw Unii Europejskiej, dokonała tej redukcji emisji na poziomie 32%, a miała dokonać na poziomie 6% i doszła do średniej emisji przeliczonej na głowę mieszkańca zdecydowanie niższej niż średnia w Unii Europejskiej, jest oskarżana o to, że w tej chwili ona jest głównym trucicielem nieomalże świata, bo spala węgiel do produkcji ciepła, energii elektrycznej, czy też no, do rozwoju i do rozwoju gospodarczego. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest ogromna przewrotność. Polska, która dokonała tej redukcji przy wzroście gospodarczym, prawda, jest określana jako państwo, które brudzi, zanieczyszcza atmosferę. A dlaczego nie porówna się to z takimi państwami, chociażby jak nasi sąsiedzi zachodni, chociażby z takim liderem w zakresie emisji dwutlenku węgla do atmosfery jak Luksemburg, gdzie w przeliczeniu na głowę mieszkańca tam ta emisja wynosi ponad 25 ton, a w Polsce jest poniżej 10 ton, a więc jest ogromna różnica. A mówi się, że Polska jest głównym trucicielem z punktu widzenia dwutlenku węgla. I tu Polska, powiedzmy, organizuje w tej chwili 24. konferencję stron konwencji klimatycznej. Ma wprowadzić wielkie osiągnięcie Polski, porozumienie paryskie, które wyraźnie mówi, że hola, skoro ten dwutlenek węgla jest tak bardzo ważny, to należy doprowadzić do zmniejszenia koncentracji jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, mając do tego dwa pola działania. Z jednej strony redukcję emisji na bazie innowacyjności, proszę bardzo, rozwój lepszych technologii spalania, nowych technologii, ale z drugiej strony na bazie niezwykle ważnej, a mianowicie wychwytywania tego dwutlenku węgla po to, żeby regenerować układy przyrodnicze, żeby regenerować zniszczone gleby rolne, żeby regenerować zniszczone lasy, żeby odtwarzać te lasy, po to, żeby te gleby dawały więcej żywności, po to, żeby te lasy chroniły bioróżnorodność. Po to, żeby te gleby rolne i leśne były bardziej produktywne, żeby więcej produkowały dóbr dla człowieka, żeby miały lepszy wpływ na jakość wody, żeby miały lepszy wpływ na jakość powietrza. I się okazuje, że Polska zaproponowała tego rodzaju działalność. Zostało to przyjęte w Paryżu, ale w tej chwili cała ta opcja związana z Komisją Europejską i z tymi krajami kolonialnymi, no zaczęła dążyć do tego, żeby powrócić do tych korzeni i zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na jedną rzecz, no, tylko i wyłącznie na redukcję emisji, a sprawy związane z pochłanianiami, z lasami są jak gdyby nieważne, żeby narzucić tą całą swoją ideologię. I znowu oskarżenie Polski, lidera w zakresie redukcji emisji, tej polityki klimatycznej świata, lidera uznanego na całym świecie jako rzeczywiście państwo, które jest no, przodujące w tym zakresie, no to tutaj dzięki prasie, również prasie polskojęzycznej, dzięki różnego rodzaju organizacjom mówi się, że przecież ale ta Polska jest trucicielem, bo ona spala węgiel, węgiel kamienny po to, żeby produkować energię elektryczną czy też ciepło.
A przecież węgiel służy do rzeźby, prawda? A nie do spalania, tylko się rzeźbi z tego figurki, nie wiem. To nie wiadomo, co odkryli, prawda, że z drzewa można, prawda, sadzić długo nogami i będzie rosło. Panie profesorze, zaczęliśmy od takiego małego kornika rukarza i popatrzymy, jak cała tutaj panorama, że to powiem, no nadużyć się nam rzekomych dla Polski się przedstawia, więc potrzeba naprawdę jakiejś takiej, nie tyle reduty, co jakiegoś mocnego lobby, to że słowo, żeby bronić dobrego imienia Polski na każdym polu, i gospodarczym, i także tutaj środowiskowym, i historycznym.
Ale oczywiście, ojciec, za wszelką cenę trzeba dbać o własne interesy, za wszelką cenę trzeba pokazywać polskie osiągnięcia, nie wstydzić się tych osiągnięć, no i oczywiście prowadzić odpowiednią politykę informacyjną. No, ciężko prowadzić politykę informacyjną w kraju, gdzie gro środków społecznego przekazu należy do obcego kapitału, a ten obcy kapitał oczywiście reprezentuje interesy tego kapitału, a nie spraw związanych z interesami Polski. Jest to całkowicie zrozumiałe. Więc najwyższy czas dokonać repolonizacji środków społecznego przekazu, tej prasy, prasy lokalnej, jak również i prasy centralnej, która jest też w większości w rękach obcych, po to, żeby można było prowadzić rozsądną, prawidłową, prawdziwą politykę informacyjną, pokazując Polskę jako kraj sukcesu. Więc to jest, mówię, właśnie przewrotność. Przewrotność również tego, co dzieje się, to, co obserwujemy w Polsce. O ile ktoś jest niezwykle uczciwy, no to w jaki sposób no, pogrążyć go, oskarżyć go o to, że on kradnie. Prawda? I tu jest to samo. Polska jest liderem w zakresie bioróżnorodności. To oskarżyło się Polskę, łamiąc prawo, łamiąc podstawowe zasady, również i już mówię etyki dziennikarskiej, o to, że Polska wycina to, co jest takie przecież piękne i stworzone, prawda, i co trzeba chronić przed tymi Polakami. Trzeba za wszelką cenę im udowodnić, że oni chcą wycinać Puszczę Białowieską jeszcze dla zysku. Polska ma ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej. To pokazać Polskę jako tego, który ma, no, który niszczy, który właśnie pali ten węgiel brudny, który smrodzi, prawda, i zanieczyszcza tę atmosferę i go w ten sposób, powiedzmy, wpływa na skrócenie życia ludzi niemalże na całym świecie. No przecież to jest, mówię, pomijanie faktów, pomijanie prawdy i tylko i wyłącznie pewna, powiedzmy, no, narracja medialna powoduje, że no, Polacy sami się zastanawiają, że być może jesteśmy tacy rzeczywiście najgorsi w tej Europie, bierzmy przykład z Zachodu. Tak. Nie, Polska jest krajem wielkiego sukcesu, ma ogromne osiągnięcia, a szczególnie ten układ środowiskowy jest naszą domeną. Polskie leśnictwo, polskie no, łowiectwo, polska szkoła ochrony przyrody to jest ta, która powinna dominować na całym świecie. Powinni się cały świat uczyć od Polski, w jaki sposób czynić sobie ziemię poddaną. I robimy to, ojcze, robimy to również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No i z tego powodu też jesteśmy atakowani.
Oczywiście i chwała też takim osobom, ludziom jak pan profesor, jak pan minister Jan Szyszko, bo w tym temacie, w ogóle w tych sprawach narodowych, polskich, patriotycznych i ochrony dobrego imienia jest tutaj zawsze na właściwym miejscu i z właściwym głosem. Dziękujemy za to, panie profesorze.
Dziękuję ślicznie, ojcze. Mamy wielkie sukcesy, brońmy tego, co mamy, brońmy również polskie wsi i chciałem skorzystać już z okazji, o ile jestem, a mianowicie 26 sierpnia jest taka ciągłość organizacji konferencji na temat udziału polskiej wsi w walce o niepodległość Polski, część druga, i zapraszamy na takie uroczystości oddania hołdu bohaterom niepodległości, marszałkowi Henkowi Bąkowi i generałowi Antoniowi Madalińskiemu przy ich grobach w Przybysze nad Pilicą w dniu 26 sierpnia tego roku o godzinie 9:15 zbiórka w kościele parafialnym pod wyzwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie. Tam obaj ci wielcy Polacy leżą i tam będziemy mówili również o roli polskiej wsi w rozwoju gospodarczym i w obronie niepodległości Polski.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy panie profesorze.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.